Drodzy w Chrystusie, braterstwo, bardzo się z żoną cieszyliśmy, że będziemy mieli okazję gościć wśród braterstwa, bo rzeczywiście, tak jak Brotkanie powiedział, że jakoś nie było tak okazji, chociaż tutaj spaliśmy kilka razy i na konwencji byliśmy w Woli Lubelskiej, to jednak wśród was tutaj w Boże tak jakby się nie udawało, z różnych powodów. Ostatnio to nawet i ze względu, że nasze mamy były chore i nie było jak opuszczać domu na dłużej. Zbór w Białymstoku wiedział, że będziemy tutaj, więc tak jak tu braterstwo wszyscy pozdrowienia przywożą, więc i my również od naszego zboru chcieliśmy wam przesłać serdeczne chrześcijańskie życzenia błogosławieństwa Bożego. Zazwyczaj podczas świąt Pańskiego Narodzenia sięgamy po Ewangelię, aby w ich treści przypominać sobie o narodzeniu Zbawiciela świata, Jezusa Chrystusa. I zawsze cieszymy się z tej okazji. Zresztą Ewangelia to inaczej radosna nowina, gdyż wydarzenia tamtych czasów nieodwracalnie zmieniły bieg świata. Wtedy już podczas narodzenia Jezusa zaświtała nad tą biedną, sponiewieraną przez grzech ziemią, ludzkością, nadzieja na lepszą przyszłość. Nadzieja, która w obecnej chwili, jak patrzymy na te czasy, do których dożyliśmy, nabrała już tak realnych kształtów, że wszyscy inni obserwatorzy tych wydarzeń dziejowych są zgodni, że to, co w tych Ewangeliach napisane, już niedługo się spełni. I chciałbym się przyłączyć do wszystkich radujących się z okazji tych świąt Pańskiego Narodzenia i też sięgnę do Ewangelii, tylko do ewangelisty, który był przed ewangelistami, tak jak go nazywają. Albo niektórzy go nazywają, że był piątym ewangelistą, do Izajasza. Tak bowiem właśnie nazywają, to jego nazywają piątym ewangelistą, ewangelistą Starego Testamentu. Bo jak ktoś policzył na 246 cytatów w Nowym Testamencie ze Starego Testamentu, też 85 razy cytowany jest Izajasz. I żaden z proroków Starego Testamentu nie podał tylu szczegółów dotyczących Mesjasza. Opisy Izajasza to nie tylko biografia Jezusa, ale jednocześnie komentarz, taka dogłębna analiza Jego życia, misji Jezusa. A mało tego, Izajasz jeszcze wybiega w przyszłość, widząc w Jezusie, w tym, o którym prorokował, realizację tych wszystkich tęsknot ludzkości, całego świata, do lepszego jutra. Widzi im Twórcę społeczeństwa szczęśliwego i żyjącego w wiecznym przymierzu z Bogiem. I przeczytajmy sobie słowa z 9 rozdziału Izajasza, gdzie od 5 wersetu czytamy. Albowiem dziecię narodziło się nam, syn jest nam dany i spocznie władza na jego ramieniu. I nazwą go cudowny doradca, Bóg mocny, Ojciec odwieczny, czytam z tego nowego tłumaczenia, Książę pokoju. Potężna będzie władza i pokój bez końca na tronie Dawida i w jego królestwie, gdyż utrwali ją i oprze na prawie i sprawiedliwości. Odtąd aż na wieki. Dokona tego żarliwość Pana zastępu. A więc, kiedy tak analizujemy te słowa, to już pierwsze słowa tego proroczego przekazu przekazują bardzo ważne informacje, że się dziecię narodziło nam. A więc Mesjaszem musiała być zupełnie nowa istota, którą śledzić można było od samego początku i stwierdzać jej przydatność do tej roli, do której został powołany. Nie mógł się stać Mesjaszem żaden z Izraelitów. Nawet ci, którzy się uważali za za elitę Izraela, faryzeusze, którzy się uważali za doskonali, doskonałych, mieli tych wszystkich innych swoich współziomków za gmin, przeklęty jestem. Nieraz o nich mówili. Oni też się nie nadawali. Dlatego, że nie byli doskonali. Że chociaż może sami się za takich uważali, ale jednak już ten bakcyl grzechu już wyssali z mlekiem matki. To był ten sam problem, co i dzisiaj Izraelici mają, bo dawno pewnie by już świątynię wybudowali, ale mają problem z kapłaństwem. Że nikt wraz z upadkiem pierwszego powstania, z zniszczeniem jerozolimskiej świątyni, przepadły te wszystkie księgi, drzewa genealogiczne i nikt do dzisiaj nie potrafił udowodnić, że jest z linii kapłańskiej. Tak i tam. Nikt z ludzi nie nadawał się do tego. Dlatego musiało się narodzić nowe dziecię. A jeszcze Izajasz dodaje, że syn jest nam dany. Zatem Jezus Chrystus był darem Boga. Pan Bóg interweniuje wtedy, kiedy człowiek jest bezradny. Gdy nie może o swoich własnych siłach sobie zapewnić szczęścia, zbawienia. Przez 4000 lat ludzkość nie była w stanie dostarczyć spośród siebie Zbawiciela. Żaden z ludzi, nawet ci doskonali, o których jest powiedziane, kiedy apostoł Paweł mówi w liście do Hebrajczyków, że przystąpiliśmy do góry i do ludzi, do duchów ludzi, którzy osiągnęli doskonałość. Ale to nie była taka doskonałość, o jakiej Pan Bóg mówił, że miała być położona na ofierze w zastępstwie człowieka, Adama. Ani Żydzi usprawiedliwieni przez zakon do tego się nie nadawali. Ten grzech toczył każdego człowieka od kołyski i uniemożliwiał pojednanie z Bogiem. Doskonałość fizyczna była wymagana w celu ofiary zastępczej za Adama. Doskonałego człowieka, który zgrzeszył i mógł jej dostarczyć tylko inny Syn Boży. Tamci, którzy już się z Adama rodzili, to już nie były dzieci Boże. To już były dzieci Adama. Tak jak już powiedziałem, z tym bakcylem grzechu. Tak jak psalmista mówi, że w grzechu. Każdego z nas w grzechu poczęła matka nasza. A tu miał być doskonały człowiek, który mógłby dostarczyć ten okup przed boską sprawiedliwość. Tylko inny Syn Boży. Byli tacy w niebie i Hiob mówi, że jeżeli by się znalazł w niebie jakiś anioł, jeden z tysiąca w 33 rozdziale księgi, to pośrednik, to on przyjdzie i opowie człowiekowi jego powinność. I jeden z nich się zdecydował. Czytamy o nim w liście apostoła Pawła do Filipian. W drugim rozdziale. Takie słowa. Od 5 wersetu. Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie, który chociaż był w postaci Boga, nie upierał się zachłanie przy tym, aby być równym Bogu. Lecz wyparł się samego siebie, a Biblia Gdańska jeszcze dosadnie mi się wydaje, to tłumaczy, że wyniszczył samego siebie. Przyjąwszy postać sługi, stał się podobny ludziom. A okazawszy się z podstawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci i to do śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię. Aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano na niebie i na ziemi i pod ziemią. I aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Ale od tego wyniszczenia, od urodzenia do królewskiej władzy to jest droga daleka. I dlatego Jezus musiał wypracować sobie szereg charakterystyk, które by umożliwiały mu zdobycie i utrwalenie swego królestwa. I te charakterystyki to są tam określone w tych imionach naszego Pana. Izajasz mówi, że nazwą go cudowny doradca. Dziwny radny, tak w starym tłumaczeniu gdańskim. Jak popatrzymy na życie naszego Pana, na Jego przyjście, to zaczęło się, to składało się z samych takich dziwnych wydarzeń, cudownych wydarzeń. Najdziwniejsze dla świata było jego urodzenie. I nie tylko z tej racji, że była tak wielka manifestacja, chóry anielskie, śpiewy, gwiazda betlejemska, która przyprowadziła męców ze wschodu, ale to, że nastąpiło w niebie wyniszczenie doskonałej duchowej istoty. Syna Bożego, Logosa. Tego, który stwarzał świat. Dla Niego i przez Niego wszystko zostało stworzone. On wyniszczył, nie mógł patrzeć, jak degraduje się to Jego stworzenie. I apostoł Paweł w innym miejscu mówi, dla wystawionej sobie radości. To nie był mózg, to nie była pańszczyzna, a to była miłość, która przewyższała wszelki rozum. Miłość, która w swojej największej formie jest zdolna do tego, żeby życie oddać za drugiego człowieka. Przestała istnieć istota o wielkim, potężnej mocy. Wyniszczył swój duchowy byt, a życie mocą Boga, za pomocą Ducha Świętego zostało przeniesione do łona Marii. Ciągłość życia Jezusa nie została, tak można powiedzieć, przerwana. I stał się cud. Tak jak pisze, że nazwał jego cudowny doradca. Nie do przyjęcia dla tych, co nie mają wiary. Ale Pan Bóg właśnie dokonuje takich cudów dla ratowania człowieka. Te wyniszczenie miało swój cel. Bo życie zapoczątkowane w Marii, w tej kobiecie niedoskonałej, było życiem człowieka doskonałego. Ale doskonałość nie pochodziła od niewiasty, od Marii, a pochodziła od Boga. Od Ojca. I dlatego został nazwany Synem Bożym. A więc ten cały plan wyniszczenia i narodzenia się Zbawiciela w Betlejem był właśnie taki godny tego imienia. Imienia tego, który właśnie tam się narodził w Betlejem jako cudowny doradca. Jak patrzymy na człowieka, to okazał się bezradny wobec grzechu. I dlatego ta misja Jezusa była takim ciągiem cudownych wydarzeń, takich dorad i metod realizowania boskiego planu. Jak popatrzymy na życie Jezusa, było od początku do końca dziwne. Urodzenie było dziwne. Dziwne było też życie Jezusa między ludźmi. Jak popatrzymy na jego naukę, to zrewolucjonizował zupełnie sposób myślenia Żydów. Kazanie, które nazywamy kazaniem na górze, zaszokowało nauczonych w piśmie. Okazało się, że wbrew temu, z czego nauczali przez 1500 lat, bo ten prorok zaczyna mówić, że błogosławionymi ludźmi mają być zupełnie inni, niż oni dotąd nauczali. A więc mieli być błogosławionymi ubodzy, a opłacać się miała pokora, cierpienie, miłosierdzie. I dla Żyda, który był przyzwyczajony do sprawiedliwości, do rygoru, to poniżenie, słabość były oznakami właśnie braku błogosławieństwa. Jezus był jednak doskonałym doradcą. Ogłosił czas łaski i przebaczenia win. Dlatego też się udał nie do nauczonych w piśmie, udał się do celników, do grzeszników. Pominął tych, którzy byli samowystarczalni, których doskonałość swą pielęgnowali w różnych ceremoniach, w upajaniu się niezliczonymi ustawami, swoim dorobkiem pisarskim. Zakon stawiał zbyt wysokie wymagania wobec grzesznego człowieka i dlatego zarówno nauczony w piśmie, jak i celnik potrzebowali zbawienia. To ten sam problem to miał później Marcin Luther. Jak czytamy jego życiorys, kiedy znalazł się w klasztorze i w żaden sposób myślał, że skoro służy Panu Bogu, że wystrzega się grzechu, prowadzi jakieś świętobliwe życie. No i czemu nie ma pokoju ducha? I się biczował. Nieraz ten Staupitz, który dozorował wszystkie zakony, podglądał przez Judasza, jak leżał w celi i się modlił i biczował. I żadnego pokoju ducha nie było. No, takie błędne było przekonanie, że poprzez własne uczynki można dostąpić tego pokoju ducha. Przez biczowanie. I dopiero kiedy mu podpowiedział, że dopiero zbawienie jest z łaski. Za darmo. Że trzeba tylko ukorzyć się i przyjąć Zbawiciela jako swego własnego Odkupiciela. To wtedy przyjdzie ten pokój. Za darmo. Tylko jest potrzebna wiara. I to właśnie było też i trudne do przyjęcia dla ludzi, którzy myślą często takimi starozakonnymi kategoriami. Najtrudniejsza do pojęcia dla Żydów też była i śmierć Jezusa. Nie mogli pojąć, że Mesjasz, o którym było tyle wspaniałych proroctw, raptem miał umrzeć na krzyżu. Jako przeklęty, no bo wyraźnie pisało, że przeklęty każdy, który jest wisi na drzewie. I z jednej strony zgadzali się, że czynił wspaniałe cuda, mówił jak nikt do tej pory, ale umarł jak przestępca. I to właśnie przesądziło o ich przekonaniu, że Jezus nie był Mesjaszem. To było dla nich takie wyraźne potwierdzenie. Chociaż z drugiej strony się dziwimy, że w ceremoniach, z którymi stykali się na co dzień, stykali się z pojęciem ofiary zastępczej. To w tym wypadku nie rozumieli, że to Jezus umarł za grzechy świata. Że On był takim zastępcą. Zapomnieli, nie rozumieli zupełnie tego obrazu, kiedy Żydzi zostali pokąsani przez ogniste węże i kiedy Mojżesz wywiesił na rozkaz Boga miedzianego węża, każdy, kto patrzył na niego, to był uleczony. To było właśnie jedyne cudowne wyjście. Ofiara zastępcza. Przyjęcie przez doskonałego człowieka grzechów Adama, całego rodzaju ludzkiego w nim, na siebie i zaniesienie ich na drzewo krzyża. Żeby wszyscy byli wolni. Cudowne też okazało się, tak jak Izajasz mówi, zmartwychwstanie Jezusa. Gdzie przy zachowaniu sprawiedliwości, czyli tego złożenia okupu, Jezus zmartwychwstał jako nowe stworzenie. I to pięknie jest pokazane w tej historii Abrahama i Izaaka. Że tam, kiedy Abraham podniósł, już w umyśle swoim zabił swojego syna i anioł go zatrzymał, to jednak ofiara została złożona. Tam w krzakach uwikłany za rogi był baranek. To baranek. Te człowieczeństwo Jezusa Chrystusa umarło, a Izaak podniesiony na kształt zmartwychwstania, tak jak apostoł mówi, przedstawia nowe stworzenie, powołanie do życia już potężnej, boskiej istoty nieśmiertelnej, obdarzonej imieniem, które jest ponad wszelkie imię. Dziwna dla świata też stała się wieść, że Jezus zapoczątkował niebiańskie powołanie. Niepowtarzalną szansę na uzyskanie niebiańskiej natury i udział w rządach nad ludzkością dla zwykłych, grzesznych ludzi. Aby to zdobyć, trzeba być jednak takim dziwnym jak Jezus. Apostoł mówi, że staliśmy się dziwowiskiem dla świata, dla aniołów. Dla świata dlatego, że on właśnie myśli takimi kategoriami o szczęściu tutaj i teraz, za wszelką cenę. Inne rzeczy uważa za szczęście i błogosławieństwo niż właśnie Pismo Święte. Aniołowie z kolei też, chociaż byli stworzeni do życia w niebie, to tęsknili za ziemią, za kobietami ziemskimi. Ich ziemia nęciła. Natomiast tutaj jakiś odwrotny proces. Odwrotny proces, ale spowodowany tym, że Pan Bóg, Pan Jezus wyciągnęli rękę do nas, grzesznych ludzi. Teraz, przed czasem, zanim się dokona ten okres restytucji, naprawienia wszystkich rzeczy, zgromadzenia wszystkich jako ta jedna owczarnia, to Pan Bóg do nas, grzesznych ludzi, wyciągnął rękę. Żebyśmy już teraz starali się poprzez różne przeszkody, poprzez pójście pod prąd nieraz, dojść do nieba po tej wąskiej drodze. Świat tego nie uznaje i właśnie się nie przejmujemy tym, że będziemy dziwakami, że wielu rzeczy nie potrafimy światu wytłumaczyć. Zawsze przyjmujemy, jeżeli mamy do wyboru wiarę i uczonych, i naukę, zawsze wiarę będziemy przyjmować. Że poprzez cudowne dorady naszego Zbawiciela trwamy w tej wierze i wiemy, że ona nas doprowadzi do Jego Królestwa. Aby zrealizować plan Boży, Jezus musiał być też mocarzem. Tak jak pisze tutaj u Izajasza, że nazwał też Go Bóg Mocny. Bóg w sensie Elohim, nie Jahwe. Chociaż całe chrześcijaństwo jest taka tendencja, że widzieć tam, że Jahwe to jest i Jezus. Nie. Bóg w sensie Elohim, to znaczy mocarz. I właśnie moc Jezusa polegała na tym, że rozpraszał ciemność grzechu i beznadziejności. I to czytamy w prologu do Ewangelii Jana, w tym pięknym fragmencie, który mówi o przyjściu Jezusa. Czytamy, że na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga, wszystko przez Niego powstało, a bez Niego nic nie powstało, co powstało. W Nim było życie, a życie było światłością ludzi. A światłość świeci w ciemności, lecz ciemność jej nie przemogła. Ciemność nie przemogła, bo Jezus był mocarzem. I za to też został znienawidzony, że światłość, że Jego przybijała te mroki ludzkiego grzechu, ludzkiej podłości, z którą się spotykał na co dzień. On musiał być mocarzem, żeby, tak jak Izajasz mówi w innym miejscu, że jako wyrósł latorowska z ziemi suchej. To te całe społeczeństwo, jego rodzina nawet, najbliżsi, byli taką suchą ziemią, z której ta latorowska o swoich własnych siłach musiała się przebić. Jak patrzymy na jego życie, pokazane w Ewangeliach, to moc Jezusa okazywała się, że miał moc do zdobycia zasług przez zachowanie zakonu. Nie tylko zachował zakon, ale i go, pisze, że wypełnił. Wypełnił te wszystkie te przypowiednie Starego Testamentu, które były, nie tylko musiał udowodnić, że jest doskonały fizycznie, jako ten zastępca Adama, ale musiał też wypełnić wszystkie proroctwa, wszystkie obrazy, to co w cieniach przybytku było pokazane. I wyobraźmy sobie, mieć kontrolę nad tymi wszystkimi wątkami jego życia. Na każdym kroku. To tak jak o ludziach się mówi, że często jak gdzieś o żołnierzach idą o tym zwiadzie, że muszą mieć oczy dookoła głowy, że wszystko widzieć, wszystko przewidzieć. To Jezus miał taką misję. Na każdym kroku czyhali ludzie, żeby mu podstawić nogę. Szatan na każdym kroku czuwał, żeby odwieść od planu Bożego, żeby się potknął Jezus. Nic z tych rzeczy się nie udało. Tak jak jest powiedziane, że Jezus mówi, przytacza ten sen Jakuba, że mówi, większe rzeczy zobaczycie. Zobaczycie tą drabinę, po której będą wchodzili aniołowie i schodzili. To właśnie te wszystkie zwycięstwa Jezusa to byli tacy aniołowie, którzy tam do nieba szli, pokazywali Bogu, że ten człowiek, którego Syn Boży, którego przysłał tu na ziemię, jego misja jest w dalszym ciągu, idzie dobrą drogą. A potwierdzeniem, że to wszystko było, szło tą właściwą drogą później, było kiedy już na krzyżu Pan Jezus wisiał i chciał sprawdzić, czy wszystko wypełnił, czy ta misja Jego rzeczywiście się powiodła. I
I kiedy zobaczył, że zaczynają miotać los o jego szatę, to co, on wiedział, że misja jego idzie w dobrym kierunku? Wiedział. Bo to byli ci aniołowie, którzy już zstępowali z nieba. Potwierdzali mu, że jego misja jest w dalszym ciągu realizowana. Kiedy poprosił, powiedział, że pragnie, no to czego mógł się spodziewać? Jeżeli by anioł mu, żołnierz nie podał tej gąbki z żółcią i z octem, to by miał wątpliwości, że wszystko jest w porządku. A żołnierz bierze tyczkę, bierze gąbkę i podaje mu pić. A było napisane, że dalej mieli mu dać pić ocet. To były te wszystkie takie momenty, które potwierdzały naszemu Panu, że wszystko idzie w dobrym kierunku. Jego moc okazała się też w tym, że był mocarzem słowa. Że umiał tak dyskutować z ludźmi, przekonywać, dawać swoje racje, że odchodzili bez żadnego argumentu. I zobaczcie nieraz, jak on musiał gimnastykować się, żeby sprostać wyzwaniu ludzi. Kiedy przyszli sadyceusze, bo z faryzeuszami sobie dał radę. Przychodzą sadyceusze i mówią, panie, mówi, była kobieta, miała 7 mężów. Jak to będzie z tym zmartwychwstaniem? I to nie był byle kto. Dla sadyceuszów to nie można było tam rzucić na przykład o zmartwychwstaniu taki tekst z proroka Daniela, który mówił, że będzie zmartwychwstanie, prawda? Albo Ijob to co mówi. Sadyceusze wcale nie uznawali ani Ijoba, ani Daniela. Oni tylko uważali, że co? 5 oksiąg. I Pan Jezus musiał im dostarczyć takiego argumentu z 5 oksięgów. Stole. Też to byli ludzie, którzy nie wierzyli w zmartwychwstanie, nie wierzyli w aniołów. No więc takie argumenty. I on właśnie przytacza te słowa, że Pan Bóg jest Bogiem Abrahama, Izaaka i Jakuba. I ja przez dłuższy czas też nie rozumiem. Dlaczego tak? Jak się czyta komentarz różnych teologów do tej wypowiedzi Pana Jezusa, to oni właśnie podają, że Abraham i Jakub żyją gdzieś w królestwie, ponieważ dusze nie umierają. No więc to jest dowód, że żyje. A to wcale nie było tak. Ten argument rzucił Pan Jezus dlatego dla sadyceuszów, żeby pokazać, że Abraham, Jakub i Izak byli nomadami przez całe życie. Szli i oczekiwali dopiero tego królestwa. I skoro poumierali, a tego nie osiągnęli, więc kiedy ich ma te szczęście, nagroda za to spotkać? Ma ich spotkać wtedy, kiedy będzie zmartwychwstanie wszystkich ludzi. Piękna, ale trudna czasami tak na pierwszy rzut oka, do wyłapania logika nauczania tego największego z mocarzy słowa. A to wynikało, że był, w innym miejscu pisze, że nauczał jako moc mający. Nie jak nauczeni w piśmie, ale jako moc mający. I to wynikało z tego, że z jego wierności do zasad, do sprawiedliwości. Postępował tak, jak Izajasz mówi, że zdrada nieznaleziona była w ustach jego. Tak jak nauczał, tak też postępował. I stąd właśnie wzięły się te wszystkie argumenty potężne w dyskusjach. Ci wszyscy odchodzili bez słowa. Ale szczególną moc, myślę, pokazał wtedy, kiedy normalny człowiek by nie wytrzymał tego wszystkiego. Kiedy go zawiesili na krzyżu. Przeczytamy sobie piękne słowa apostoła Piotra. Z pierwszego listu, z 2 rozdziału. Od 21. Na to bowiem powołani jesteście, gdyż i Chrystus cierpiał za was, zostawiając wam przykład, abyście wstępowali w jego ślady. On grzechu nie uczynił, ani nie znaleziono zdrady w ustach jego. On, gdy mu złorzeczono, nie odpowiadał złorzeczeniem. Gdy cierpiał, nie groził, lecz poruszał sprawę temu, który sprawiedliwie sądzi. On grzechy nasze sam na ciele swoim poniósł na drzewo, abyśmy obumarszy grzechom dla sprawiedliwości żyli. Jego sińce uleczyły was. Byliście bowiem zbłąkani jak owce, lecz teraz nawróciliście się do pasterza i stróża dusz waszych. I wyobraźmy sobie człowieka, który wie, że wisi na krzyżu niesprawiedliwie. Że go niesprawiedliwie ubiczowano. Potraktowano jak jakiegoś najgorszego zbrodniarza. I teraz jeszcze, kiedy wisi na tym krzyżu, przychodzą i mówią, zejdź z tego krzyża. Kto z ludzi by to wytrzymał? Ten, który miał władzę nad wichrem i powiedział, że kiedy się burzyło Morze Galilejskie, żeby się uspokoiło. Ten, który miał władzę powiedzieć, żeby Łazarz wyszedł z grobu i ten wyszedł, powiedziałby tylko jedno słowo, a tajfun jakiś by zmiótł tych wszystkich jego przeciwników. Ale wiedział też, że szatan tylko czeka na tę chwilę. Czeka, kiedy on zejdzie z krzyża. I chociaż nas nieraz jakby oskarżano o takie rzeczy, o bluźnierstwo, o szerzenie anarchii, to może byśmy nie wytrzymali. On wytrzymał. Bo był mocarzem, tak jak Izajasz powiedział. I właśnie dzięki temu zwyciężył śmierć. Ma moc obdarować wszystkimi zasługami, które zdobył i innych ludzi. Poszukuje właśnie teraz tych wszystkich, którzy są słabi, bezradni, aby uczynić ich mocarzami. Tak jak Izajasz w innym miejscu mówi, w 53 rozdziale, że będzie się dzielił z łupami, z mocarzami. Ale to z takimi mocarzami, którzy najpierw są słabi. Tak jak apostoł Paweł, który powiedział w pewnym momencie, że on się kocha w słabościach. Bo wtedy, kiedy jest słaby, to jest mocny. Bóg mocny to tytuł Pana Jezusa także i podczas której obecności. Kiedy to używa swoich czynników do burzenia starego porządku rzeczy. Jezus jest takim ramieniem, można powiedzieć, Jehowy. Hetmanem Wojska Pańskiego. I który czyni przygotowania do założenia Królestwa Bożego na ziemi. Gdybyś ktoś miał jakieś wątpliwości, jaki proces teraz obecnie my widzimy, to niech sobie popatrzy na pierwszą księgę Mojżeszową, kiedy Mojżesz przychodzi do Egiptu. Co on tam wyprawia w Egipcie? Zaczyna nękać Faraona, cały Egipt plagami. My widzimy, że tam jest pokazany obraz powrotu naszego Pana, Jezusa Chrystusa na ziemię. On jest tym drugim Mojżeszem, który jest wyposażony już dużo większe moc, władzę. I gdybyśmy chcieli tam popatrzeć na te wszystkie plagi opisane w Księdze Mojżeszowej, to musimy powiedzieć, że my żyjemy już w czasie, kiedy zaczyna się ta zawierucha, ta anarchia, ten ogień, który ma tych wszystkich pierworodnych poniszczyć. Bo nie mamy wątpliwości, że już i plaga szarańczy była, plaga ciemności, jak popatrzymy na obecny świat, który nie ma żadnej mądrości, żeby pokonać kryzys. Ta noc nad chrześcijaństwo naciąga nieubłaganie ze strony krajów trzeciego świata, ze strony terroryzmu. Ten kryzys, który go rozsadza to od środka, to wszystko jest dla nas dowodem, że ten Bóg mocny już niedługo założy te szczęśliwe królestwo na ziemi. I wystąpi w tym królestwie z tytułem, tak jak Izajasz mówi, Ojciec Wieczności. Przeczytałem w tym nowym tłumaczeniu słowa Odwieczny Ojciec. Ale to jest to dobre tłumaczenie Odwieczny Ojciec? Czy nie dobre? Zobaczcie Daniel. Dobre? Odwieczny Ojciec? Tak sobie bibliści przetłumaczyli ci, którzy powiedzieli, że Jezus to Jahwe. To jest jedna osoba. Prawda? I oni tak dlatego tak sobie przetłumaczyli. A Biblia Gdańska dobrze to przetłumaczyła, że to jest Ojciec Wieczności. A więc ten, który swoimi zasługami, pochodzeniem, że najpierw stał się Synem Człowieczym, który rozwinął sobie nowe stworzenie, miał stać się, w nagrodę otrzymać tytuł Ojca Wieczności. Ojciec to życiodawca. I do momentu, kiedy Jezus otrzymał nieśmiertelność, to jedyną taką istotą, która miała nieśmiertelność jako swój atrybut, to był kto? Był Ojciec Niebiański, Jahwe. I Adam to od Niego otrzymał życie. Chociaż Jezus jest powiedziane, wszystko przez Niego było stworzone i dla Niego, to jednak tym jedynym życiodawcą, który dał życie aniołom w niebie, Logosowi, człowiekowi, Adamowi, to był Ojciec, nasz Ojciec Niebiański. I ponownie Adam, który to życie utracił, otrzyma je wraz z całym swoim rodzajem w Królestwie Bożym. Jezus będzie wówczas tym drugim Adamem, gdyż przywróci człowiekowi jego dawną sprawiedliwość, przywróci szczęście, życie. I sam fakt, że nasz Pan umarł za Adama, nie dał Jezusowi tytułu Ojca Wieczności. To znaczy sposobności do restytucji człowieka. Gdyby umarł tylko jako człowiek, nie miałby prawa do zmartwychwstania. Bo to jest proste. Skoro zastąpił, to tak jak ten, co często Kościół katolicki przytacza, tego ojca Kolbego, prawda? On zastąpił człowieka, ale tego wypuścili w Oświęcimiu, ale ten umarł. I gdyby Jezus tylko był doskonałym człowiekiem i oddał swoje życie za Adama, to by nie miał prawa do zmartwychwstania. A człowiek miałby z kolei prawo do zmartwychwstania, ale co byłoby z całym procesem powrotu do doskonałości, na które Pan przeznaczył 1000 lat? Do restytucji, do odrodzenia człowieka. A tu stał się ten kolejny cud, o którym żeśmy mówili, że był cudownym doradcą, że do momentu swojej śmierci nasz Pan zdążył wykształtować sobie nowe stworzenie. A więc będąc człowiekiem, miał tam w sercu, w umyśle zarodek boskiej natury. I dzięki temu, że ten zarodek rozwinął doskonale, to dostąpił zmartwychwstania do nowej boskiej natury. I dzięki temu będzie mógł wspomagać człowieka. I gdybyśmy chcieli sobie kilka wersetów przeczytać, na czym życie tutaj Pana Jezusa polegało, to nie tylko, tak jak powiedziałem, na utrzymaniu tej fizycznej doskonałości, nieuchybieniu w niczym, z wypełnieniu zakonu, ale potrafił, przeczytajmy sobie jeszcze, takich rzeczy dokonać. I chociaż był synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. A osiągnąwszy pełnię doskonałości, stał się dla wszystkich, którzy są mu posłuszni, sprawcą zbawienia wiecznego i został obwieszczony przez Boga jako arcykapłan według porządku Melchizedeka. A więc jego życie tutaj na ziemi, gdzie się spotykał z grzechem, z podłością ludzi, z zazdrością, miało spowodować, że miał wyrobić sobie jeszcze te współczucie dla ludzi. Cierpliwość. To, co będzie w przyszłości potrzebne, kiedy jest powiedziane, że tego lnu kurzącego ten Zbawiciel nie miał dogasić, a laski połamanej, nadłamane nie dołamać. Albo w liście do Hebrajczyków w 2 rozdziale przeczytajmy, 2:18. A że sam przeszedł przez cierpienia i próby, może dopomóc tym, którzy przez te próby przechodzą. Tego się uczył. To było nowe stworzenie, które stawało przed takimi problemami. Nie tylko zachowaniem litery zakonu, ale i zachowaniem ducha jego. A jeszcze do Izajasza powróćmy. Do 50 rozdziału. Gdzie czytamy takie wersety. Wszechmogący Pan dał mi język ludzi uczonych, abym umiał spracowanemu odpowiedzieć miłym słowem. Każdego ranka budzi moje ucho, abym słuchał jak ci, którzy się uczą. Wszechmogący Pan otworzył moje ucho, ja się nie sprzeciwiam, ani się nie cofnąłem. Mój grzbiet nadstawiłem tym, którzy biją, a moje policzki tym, którzy mi wyrywają brodę. Mojej twarzy nie zasłaniają przed obelgami i pluciem. Te wszechmogący Pan pomaga mi. Dlatego nie zostałem zhańbiony. Dlatego uczyniłem moją twarz twardą jak krzemień. Wiedziałem bowiem, że nie będę zawstydzony. A więc to Pan Jezus zdobył. Te nowe stworzenie, które z jednej strony miało twarz jak krzemień, ale z drugiej miało serce dla grzeszników, to miało obronić i to kobietę cudzołożną złapaną na grzechu. I tych wszystkich nędzarzy, biedaków, celników, grzeszników, pogardzanych przez elity Izraela. Zmartwychwstanie właśnie będzie początkiem tej pracy, ale ten proces restytucji będzie wymagał wielkiego zaangażowania właśnie tego wszystkiego, co Chrystus, co Kościół teraz się uczy. Jeżeli chce być też tym pośrednikiem, tą częścią tego mistycznego Jezusa Chrystusa. Jezus będzie miał prawo do dzieci Adama, jako że zrezygnował do przedłużenia tej swojej linii, prawda? To musimy powiedzieć, to jest piękna myśl w piątym tomie. Kiedy Bartasel tłumaczy o okupie, to mówi, że Jezus Chrystus stał się okupem za Adama. A te wszystkie prawa, które miał, w związku z tym, że był doskonałym człowiekiem, to on miał prawo, żeby swój rodzaj, tak jak Pan Bóg kiedyś Mojżeszowi zaproponował, słuchaj Mojżeszu, mam dosyć już tego narodu, twardego karku. Ciebie ich wytracę, ciebie zachowam i ciebie rozmnożę na wielki. I co Mojżesz wtedy mówi? Nie. Panie, wyprowadziłeś ten naród i on ma wejść do ziemi obiecanej. To ja wolę zginąć raczej. I taki był Pan Jezus. Prawda? On, było takie prawo lewiratu, które polegało na tym, że jeżeli małżeństwo, mąż umarł, to została żona bez potomstwa, to najbliższy powinowaty, który przychodził, miał prawo stać, odziedziczyć majątek, być mężem, ale dzieci, które się rodziły z tego związku, miały przedłużać linię genealogiczną jego poprzednika. I właśnie te prawo lewiratu pokazało na naszego Pana. Ten, który przyszedł, oddał swoje życie i którego potomstwo, jako Ojca Wieczności, jednak będzie potomstwem Adama, tak sobie powiedzmy. Tak to było też i w Rucie pokazane. Tamte prawo zostało zrealizowane. Musimy powiedzieć, bo często też pojawia się taki zarzut, nawet u nas w Boże też, że Kościół to są dzieci Jezusa. Bo jest taki tekst, oto ja i dzieci, które mi dał Pan. Ale to jest takie pokrętne tłumaczenie, bo tam raczej chodzi o to, że oto ja, Jezus i dzieci Boga, które Jemu dał. Jego bracia. Tak powinniśmy to tłumaczyć. I Kościół powołani w wieku Ewangelii, chociaż są obdarzeni zasługami Jezusa Chrystusa, nie są Jego dziećmi. Kościołowi życie daje Ojciec Niebiański. Zadatek boskości, spłodzenie do nowej, nieśmiertelnej natury. Dzięki temu Kościół będzie mógł uczestniczyć z Chrystusem w procesie dawania życia ludziom. Coś w innych miejscach Pisma Świętego pokazane, kiedy apostoł Paweł mówi o Kościele Chrystusowym jako o oblubienicy Chrystusowej, o tej drugiej Ewie. To miasto, które widział objawiciel Jan, zgotowane jako oblubienica dla wstępujących na ziemię. To jest właśnie rola Kościoła. No i na końcu Izajasz mówi, że dziwny doradca, Bóg mocny, Ojciec Wieczności i Książę Pokoju. To jest ostatni z tych tytułów wymienionych w tym fragmencie Księgi Izajasza. I chociaż tytuł ten określa Jezusa jako władcę przyszłego, wiecznie trwałego Królestwa Pokoju, to jednak musimy powiedzieć, że Jezus jeszcze podczas pierwszej obecności tutaj na ziemi umiał osiągnąć tą wewnętrzną równowagę, samokontrolę, spokój ducha. I Królestwo Pokoju to będzie się składało z ludzi, którzy będą umieli osiągnąć pokój z Bogiem. A postawą będzie właśnie ta sprawiedliwość. Jezus już osiągnął to na początku. Posiadał pokój, gdyż we wszystkim umiał zaufać Ojcu. Nawet wtedy, gdy nie rozumiał woli Bożej, to tą wolę Bożą ponad własny osąd. Kiedy nawet na krzyżu wisiał, to woła w pewnej chwili: Boże mój, czemu się opuścił? Umiał i to z wyrzutem, ale umiał i to przyjąć. My teraz sobie tłumaczymy, no bo musiał doświadczyć takiego całkowitego opuszczenia jako zastępca grzeszników. Był sprawiedliwy i dzięki temu przyniósł człowiekowi nadzieję na pojednanie z Bogiem. I to, że jest księciem pokoju, to apostoł Paweł w liście do Hebrajczyków tłumaczy. Kiedy mówi o kapłaństwie Melchizedeka i tłumaczy jego imię, to mówi, że to imię to się wykłada najpierw jak król czego? Sprawiedliwości, prawda? A później? Tak, król pokoju. To jest taka kolejność. Przez sprawiedliwość do pokoju. Przez bezwzględne posłuszeństwo woli Bożej, oddanie Bogu tego wszystkiego, co obiecał, czyniąc przymierze z Bogiem podczas chrztu. Dopiero wtedy Pan Bóg nagradza pokojem, który przewyższa często wszelki rozum, którego ludzie nie są w stanie zrozumieć, a później chwałę. Ponadto obecnie daje wszystkim chętnym pokój, właśnie taki, który przewyższa wszelki rozum, bo potrafi się sprzeciwić światu, potrafi przyjąć wszystkie jakieś nieoczekiwane ciosy, które przychodzą, niezasłużone jakieś. Zauważmy, czy ludzie, którzy by nie mieli pokoju, tak jak apostoł Sylasem, potrafili śpiewać pieśni w więzieniu. Albo Piotr, który wiedząc, że ma być następnego dnia ścięty, sobie spał smacznie, aż go anioł obudził. To właśnie to jest ten pokój, który przewyższa wszelki rozum. Kościół rozumie, jaką marnością są wartości obecnego świata. W porównaniu z tą przyszłą chwałą, w oczach świata jesteśmy uważani za dziwaków, bo nie sięgamy po to, co teraz świat oferuje. Gdybyśmy patrzyli na naszych braci, ilu jest zdolnych ludzi, którzy mogliby karierę w polityce zrobić. Patrząc na tych polityków, miernoty takie. To co można byłoby zrobić? I to, że Kościół na początku swojej, kiedy ta wielka apostazja nastąpiła, to apostoł Paweł właśnie to mówił, że on się w Efezie z bestiami potykał. Ludźmi, którzy byli tworem, mieszaniną duchowości i cielesności. Bo na tym polega, że często bestie w Biblii są opisane jako takie twory, które nie przypominają niczego. I bestia papieska na przykład to jest mieszanina polityki i religii. Ale to jest wszystko wrogie Słowu Bożemu i tym wszystkim wzorcom, którym ma Kościół podlegać. Gdybyśmy zobaczyli, że ludzie, którzy by chcieli wykorzystać, tak jak nasz Pan był kuszony, że swoją moc, swoje pochodzenie od Ojca, gdyby wykorzystał i pochłonił się szatanowi, wziąłby królestwa, chwałę, ale misja by jego upadła. Ale Kościół widzi właśnie, że nowe królestwo pokoju to ma się rodzić w bólu, w niepokoju, w strugach krwi. Skutki tej operacji będą jednak błogosławione też. No bo często tak brat Razer to użył takiego sformułowania, że to, że Pismo Święte mówi o ucisku, o wielkim ucisku, jakiego nie było, że to należy do Ewangelii. I to tak nazywa w pewnym momencie, że to jest Ewangelia ucisku. I my, jeżeli mówimy o tym, że czekamy na ten wielki ucisk, którym Pan obali te wszystkie królestwa, na ten wicher, który ma roznieść te resztki kamienia i w miejsce to ma urosnąć królestwo Chrystusowe, To często też przez świat jesteśmy uważani za takich, którzy wszystko czarno widzą, jakichś proroków nieszczęścia. Uważają za dziwaków nas. My widzimy jednak, że te skutki tej operacji będą błogosławione. Gdy człowiek oceni już te nowe warunki i na wieczność złączy się węzłami miłości ze swoim Ojcem i Chrystusem. I cały czas też podkreślamy, że za tymi chmurami jest to słońce sprawiedliwości. I pokój tego królestwa nie będzie oparty na niesprawiedliwości, na wyzysku człowieka przez człowieka. Nie będzie tam fałszywej religii. Będzie to wszystko polegało na tym, że odrodzą się ludzkie serca. Po 6000 lat wojen, niepokoju, grzechu, społeczeństwo będzie spragnione spokoju, dostatku, beztroski. Tak jak w wieku Ewangelii Pan już mówił, że pójdźcie do mnie wszyscy, którzy się spracowani, a ja dam wam odpocznienie. Taki widzimy teraz świat, jest spracowany. Żąda spokoju, szczęścia, tej jednej owczarni. I właśnie Pan Bóg, Pan Jezus tą owczarnię założy tutaj na ziemi. I jedyną płaszczyzną współpracy między ludźmi w tym księstwie pokoju to będzie reguła miłości. Ta, która jest nazwana w Piśmie Świętym, że jaka to reguła? Złota reguła. Co byście chcieli? Nie ta reguła taka negatywna, jak to bracia nieraz mówią, że nie czyńcie nikomu tego, co byście nie mieli. Tak. Nie czyńcie tego, co byście nie chcieli, żeby wam czyniono. Ale to ta pozytywna reguła złota mówi, że żeby czynić to drugiemu, a więc wybiegać. Tak jak Pan Bóg od nas żąda, żebyśmy my wychodzili naprzeciwko Jego pragnieniom w stosunku do nas. I dlatego nazwana jest złotą regułą. I to pięknie jest pokazane w budowie Nowego Jeruzalem. W objawieniu tam pisze, że rynek tego miasta był z czego zrobiony? Ze złota, prawda? Ale jakie to złoto miało być? Czyste jak? Jak szkło. Takie dziwne połączenie. Złoto i szkło, prawda? A więc i rynek. A rynek to w Piśmie Świętym co przedstawia? Tamci na rynku czekali na pracę przy powieści Pana Jezusa. A więc taką płaszczyzną, gdzie ludzie będą działali. Gdzie będą się zgłaszali do Boga na służbę. I tą płaszczyzną będzie złota reguła miłości, ale jednocześnie będzie przejrzysta jak szkło. Te wszystkie zasady są jasne. Pan Bóg powiedział, że jeżeli ktoś nie będzie właśnie w ten sposób pracował, wychodził naprzeciwko pragnieniu bliźniego, to nigdy tej restytucji, tego odrodzenia nie osiągnie. I właśnie Pan Bóg będzie miał upodobanie w takim właśnie społeczeństwo. I dlatego zapewni mu pokój bez końca dla świata. A życzenie moje by było i samym tego pragnął, żebyśmy my mieli dział jako ci, którzy będą tą małżonką Chrystusową, będą nadzorowali. Dałby Bóg, żeby wszystkie nasze doświadczenia, nasze mowy, wykłady, które tu słyszymy, badania Słowa Bożego nas zbliżały do tego szczęścia, do tego sukcesu, jaki nam zaproponował Pan Jezus. Żebyśmy mogli kiedyś razem z Nim być, oglądać Jego twarz, siedzieć na tych 12 stolicach. To niewymowne szczęście, którego my nie obejmujemy naszym umysłem. Biednych, często ludzi ograniczonych. Nie obejmujemy tego szczęścia. Nam głowa zaczyna boleć, kiedy myślimy o tym, jak tam jest w niebie, jak będzie restytucja, jak naprawienie wszystkich rzeczy będzie wyglądało. My wierzymy tylko, że tak będzie. I niech to nas trzyma przy życiu, przy wierze, przy naszym Zbawcy. A myślę, że otrzymamy tą niezjedną koronę, którego testu życzę na tym koniec.
Dziękujemy.